Мама, папа, вы должны продержаться. Я хочу вас обнять. Внучка вас хочет обнять, зять вас хочет обнять.
Dziewicze tereny położone nad Morzem Azowskim przyciągały od zawsze tłumy turystów z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Potrafili wypoczywać tu razem, bawić się razem i nawiązywać przyjaźnie. Wszystko zmieniło się w 2014 roku po wydarzeniach na Majdanie i aneksji Krymu.
Nagle słychać ogromny ryk silnika. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Ziemia aż drżała. Skoczyliśmy ze środka. Ta kolumna tych wojsk pancernych, tych bojowych maszynach, jak przejeżdżała, to rzeczywiście to budziło grozę. Co tu się dzieje? Dlaczego to wszystko jest? No ludzie tego nie rozumieją.
To właśnie w 2014 roku poznałam Olgę i Dariusza Cybulskich, rosyjsko-polskie małżeństwo, właścicieli pensjonatu nad Morzem Azowskim. Był to czas, kiedy do ich posiadłości zaczęli trafiać uchodźcy z Donbasu. Konflikt dwóch, jak to określili, bratnich narodów był dla moich rozmówców niepojęty.
Mnie się wydaje, że tutaj troszeczkę jak gdyby spekulując, bo trudno jest pomyśleć, że oni będą do siebie strzelać, jeżeli stoją na granicy z jednej strony Ukraińcy, z drugiej Rosjanie, że będą strzelać do siebie. Wydaje mi się, że jakieś jednostki azjatyckie są ściągane z tamtej strony.
Spotykamy się po latach, kiedy krwawa wojna jest rzeczywistością. W domu państwa Cybulskich zastaje Wanię, któremu kilka dni wcześniej udało się opuścić rosyjską strefę okupacyjną.
Wasz ośrodek pracował do wojny, znaczy spełnił swoją funkcję?
Pracował jeszcze w 2021 roku, a wojna zaczęła się, jak wiadomo, w lutym roku ubiegłego, 22, więc z wiadomych przyczyn nie pracował w roku 22 i na pewno również nie będzie pracował w tym roku. Mamy cały czas kontakt z tymi naszymi rezydentami. To są ludzie, którzy są już nieco okaleczeni wojną, dlatego że ci właśnie rezydenci, o których mówię, którzy opiekują się ośrodkiem poza sezonem, a którzy pracują w okresie, kiedy sezon jest, oni w 2014 roku uciekli z okolic Ługańska przed wojną. Do nas trafili, u nas zamieszkali, u nas zaczęli pracować i na stałe od tamtego czasu są.
Istnieje ryzyko, że może wam tam ktoś wejść, prawda?
Tak, no, to bardzo realne ryzyko. To jest tajemnica Poliszynela, że kto opuści swój ośrodek, wyjedzie, to on prawie natychmiast jest zajmowany albo przez wojska rosyjskie, albo poprzez ludzi przywożonych gdzieś z różnych zakątków Rosji, nawet gdzieś z Kubania, czy jeszcze dalej. Także tam po prostu trzeba być i pilnować.
Macie gościa. Wania jest kilka dni, tak? To niesamowite, że was marzę. Miał gdzie przyjechać.
Mniej więcej tygodnia, dookoła tygodnia jest Wania. Wania przyjechała. Bo Wania jest w ogóle masażystą. I u nas w ośrodku tam nad morzem wynajmował od nas lokal. Jest takim bardzo ciepłym, dobrym, bardzo inteligentnym i kulturalnym człowiekiem, a zatelefonował do mnie w momencie, kiedy się wybierał z Gieńczeska właśnie do, tak naprawdę, do oddalonego o 200 kilometrów Chersona, tylko że dosyć okrężną drogą. No i więc powiedziałem, to zajeźdź do nas.
Dojechał do Warszawy i powiedzmy tak, zgarnęliśmy go.
Chcieliśmy go, no to tak powiem, odkarmić troszkę, a przede wszystkim, żeby sobie psychicznie odpoczął.
No w Polsce ja popał, потому что z Gieńczyska, ja kiedy wyjeżdżał, tylko był wariant wyjazdu przez Krym i всю terytorium Rosji.
Aby dotrzeć z nad Morza Azowskiego do Polski, Iwan, zdrobniale Wania, musiał przedostać się na Krym, potem przemierzyć kawał Rosji, następnie Litwę i Łotwę. Ma nadzieję, że niedługo spotka się z bliskimi, których bardzo dawno nie widział.
Zajechać dni na 10, a potem na Cherson. A tam już jak получится się dalej, ja nie знаю.
Wania to niewysoki mężczyzna, około 40, o dłuższych, gładko zaczesanych włosach. Mieszka w Chersoniu wraz z żoną i trojgiem dzieci. We wrześniu pojechał do nadmorskiego Gieniczewska, aby opiekować się ciężko chorą babcią swojej żony. Zarówno Chersoń, jak i Gieniczewsk znajdowały się wtedy w rosyjskiej strefie okupacyjnej. Ostatniego dnia roku babcia zmarła. Wcześniej Ukraińcom udało się odbić Chersoń. Wania utknął w rosyjskiej strefie okupacyjnej i dopiero niedawno udało mu się ją opuścić.
Ostatni raz widział się z rodziną pod koniec września, kiedy jeszcze była możliwość wyjechać z Chersonia do Gieniczewska. Później już tej możliwości nie było, tylko telefoniczne rozmowy. Tak naprawdę między Chersoniem a Gieniczewskiem jest około 220 kilometrów tylko. A żeby spotkać się z rodziną, teraz Wania musi pokonać w jedną stronę.
Poprzez tą drogę, o którą mówiłeś, pokonałeś 3700 kilometrów.
Chersoń, kiedy słyszę codziennie to słowo, to zawsze myślę też o Pani, bo to miasto rodzinne.
Ja tak naprawdę wychowałam się w miejscowości Askania Nowa chersońskiego województwa. W Chersoniu później kontynuowała naukę i ta miejscowość Askania Nowa to jest jedyny rezerwat przyrody w Europie. To są dziewicze stepy, jest pod ochroną UNESCO. Od Krymu w takiej drodze prostej powiedzmy może być 80-100 kilometrów, dlatego jak dowiedziałam się tu jeszcze tak powiem dokładnie, mąż z buta otworzył drzwi, mnie obudził, że zaczęła się wojna. Niedowierzanie totalne, telefon do rodziców, nie potrafiłam dodzwonić się, później już dodzwoniłam się. O dziwo rodzice po prostu uspokajali, że nic się nie dzieje. No i później już codzienne telefony do rodziny, później już zaczęły i znajomi, którzy tam zostali w Ukrainie, w chersońskim województwie i w tej miejscowości zaczęli wystawiać filmiki, właśnie ta ciężka broń. Zdjęcie, gdzie po prostu stoi znak, że do Askanii Nowa 30 kilometrów i tam skręca czop. I wtedy załamanie się. Ja nie wiem, co w głowie w ogóle u moich rodziców się dzieje, ponieważ mama Rosjanka, tata Białorusin. W Ukrainie mieszkają od 52 lat. Rosyjskojęzyczni. Nic im się nie dzieje, nie trzeba było ich ratować. Nie trzeba było. Zabrali im wszystko. Zabrali im bezpieczeństwo, zabrali im kontakt bezpośredni z dziećmi, z wnukami. Strach, wychodzenie, tylko tata wychodzi szybciutko, coś kupić, co jest potrzebne i wraca. Ja nie mogę nic tam wysłać, nie mogę wysłać pieniędzy, nie mogę wysłać lekarstw, nie mogę żadnej paczki, nic. Dowiadywałam się znajomych z Ukrainy, którzy się zajmują wolontariatem, czy tam ktoś dojeżdża, nikt tam nie dojeżdża. To jest taka miejscowość w stepach, ona nie jest po drodze nigdzie. Ale mój brat mieszka w Rosji i on nic nie może rodzicom wysłać. Nic. Te terytoria po prostu są odizolowane. Nie pieniędzy, nie paczki, nic.
Ja znaju, просто и расстреливали мирное население, и машины расстреливали.
Obwód chersoński został zajęty przez rosyjskie wojska już na początku inwazji na Ukrainę. Żaden z innych regionów ukraińskich nie został zdobyty w tak krótkim czasie. Wania obserwował, jak bardzo powoli dociera do mieszkańców jego miasta świadomość, że mają do czynienia z prawdziwą wojną. Mieszkańcy 300-tysięcznego Chersonia są w przeważającej większości rosyjskojęzyczni. Trudno było im zobaczyć wroga w dwudziestolatkach w mundurach. Sytuacja zmieniła się dopiero po pierwszych egzekucjach cywilów.
Ja nie znaję.
I na początku, kiedy rzeczywiście cywilów nie ruszano, Wania mówi, że tu nie ma bariery językowej i bardzo ciężko właśnie zobaczyć tego wroga, który mówi w tym samym języku, wygląda po prostu tak, ale ma broń. I kiedy w 14 roku no, był zajęty Krym, Donbas, też było niedowierzanie, ale to wszystko było tak, że ludzie myśleli tak, władza nie potrafiła się dogadać, zwrócimy te terytoria, ale nikt nie spodziewał się, że po prostu tu wejdą, że będzie to wszystko jakieś pokojowo będzie zrobione. Ale kiedy już tak, weszli tu południe Ukrainy, później Kijów, Charków, pod hasłem, że bronimy rosyjskojęzycznych, to hasło już nie wypaliło. Już nie można było ludziom wmawiać, że tu bronimy rosyjskojęzycznych. Ale tak naprawdę jest cały czas niedowierzanie. Jest cały czas. Jak? Dlaczego?
Jak już odbierze na przykład tata telefon żony, to pierwsza rzecz mówi, u nas się normalna, od razu krzyczy, czyli u nas wszystko w porządku.
Paradoksalnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że się cieszę, ale dopóki stoją tam wojska rosyjskie, rodzice mają gaz, prąd, czyli to nie jest zniszczone. Wyjdą wojska, może być to samo, co z Chersonia. Po prostu wychodząc, zniszczą wszystko.
Ona nie widziała, da, od swoją wnuczkę, jeszcze my tak jak byli, wszej семьą, перед wojną. Da, to jest byli буквально za несколько dni do начала войны.
Ukochana babcia Wani i jego rodziny umarła, nie mogąc pożegnać się z wnukami. Wania bał się przywieźć dzieci do Gieniczewska. Był przerażony tym, co spotkało zaprzyjaźnioną rodzinę, która została namówiona na wysłanie dzieci na obóz letni na Krym. Dzieci w wieku 7 i 11 lat wyjechały na odpoczynek, ale już nie wróciły do domu. Zostały wywiezione w głąb Rosji.
Уже назад детей не вернули, и дети до сих пор находятся, если я не ошибаюсь, где-то в Краснодаре.
To jest tylko przykład, bo to są z różnych miejscowości rodziny. To jest po prostu taki przykład rodziny. Dzieci pojechali na wakacje i kiedy zaczęły się ruchy przy Chersoniu, ruchy wojskowe przy Chersoniu, dzieci z powrotem już nie zostały przywiezione do Chersonia. I z tego rodzice zaczęli po prostu szukać i z tego, co się dowiedzieli, dzieci zostały wywiezione do Rosji, gdzieś w obwodzie krasnodarskim i mama dzieci tam pojechała do Rosji. Ojciec jest z Chersonu, ponieważ nie może wyjechać, został tu i dzieci po dzień dzisiejszy, z tego, co Wani jest wiadomo, mamie nie oddają. Nie ma z nimi kontaktu.
Czyli chcą je tak jakby zrusyfikować.
Tak?
Da.
Tak. Dorosłych tak samo wywożono. Po prostu obiecano coś. Obiecano, że po prostu, tak na przykład jak z Chersonia były wywożone dorosłe osoby, że tu będą walki, tu będą coś, będzie na Krymie bezpiecznie. Zawieźli na Krym, później zostały wywiezieni do Rosji. I to na północ Rosji, takie dalekie zakamarki Rosji. No wręcz po prostu zasiedlane w nieużytki.
Właśnie w tym Chersonie, no i to było już, nie wiem, ponad 20 lat temu, trafiłem tam zaproszony przez znajomych Ukraińców, którzy przyjechali stamtąd, tutaj pracowali, ja nawet im tam jakoś pomagałem, gdzieś, no muszę powiedzieć, że nigdy wschód mi nie był obojętny, także jakoś ja zawsze tak jakoś emocjonalnie podchodziłem. I właśnie do Chersona zostałem zaproszony, no, na rybę, krótko mówiąc, bo tam jest czysty Dniepr. No i tam... Poza wędkowaniem było też trochę życia towarzyskiego. Poznano mnie z tą osobą, która siedzi naprzeciwko.
Bardzo piękne.
No to tak to bywa, prawda, w tych ludzkich naszych losach. Tak, jakoś staliśmy się sobie bliscy.
Miłość Olgi i Dariusza Cybulskich narodziła się w scenerii, którą wtedy można było nazwać rajem. Kiedy słucham opowieści ich gościa, myślę o tym, jak łatwo było złym ludziom zamienić raj w piekło. Patrzę w duże oczy Wani, które spoglądają ponad moją głową w jakiś punkt, tak jakby szukały wytłumaczenia rzeczy niewytłumaczalnych. Wania i jego żona to osoby niemal niewidzące. Czy to oznacza, że ich inne zmysły stały się wyostrzone?
Jak ty uwidział to zło? Jak ty poniuchał to zło?
Ну, действительно, есть вещи, к которым, да, вот привыкнуть нельзя. И
ten запах pojawiał się około 22 latem. Mimo upalnej nocy z powodu jego intensywności nie można było otworzyć okien. Wcześniej na pobliskie przedmieście Chersonia podjeżdżały ciężarówki chłodnie. Było ich bardzo dużo.
Паленым, горелым мясом. То есть настолько, да, вот эта вонь. Причем не одна точка, с какой стороны ветер подует. И опять это. То есть, и это бывало на протяжении 4-5 часов. Нельзя было ни открыть ничего, ни окна, потому что просто все палилось.
Было несколько мест, где właśnie были złożone zabici i te ciała były po prostu palone.
Na śmietnikach, to też.
Na śmietnikach, tak, na śmietnikach. Na wysypiskach śmieci, takich wydzielone było kilka miejsc. To były takie zony, nie można było tam podejść, żeby coś sfotografować, nagrać. Ktoś tam, no, może ktoś próbował, ale generalnie smród był po prostu okropny. No zawsze łatwiej w Rosji, ja tak myślę, Iwania tak powiedział, że tak myślę, że zawsze lepiej napisać, że
zaginął w akcji.
Zaginął w akcji, niż że został że został zabity. No to po prostu ręce umywamy, nie trzeba nic wypłacać, żadnych odszkodowań.
To może действительно какая-то мать ждёт своего, да, сына, либо жена своего мужа, и будет она всю жизнь ждать, потому что придет, да, бумажечка, что пропал без вести, хотя этого человека уже давно нету. То есть это действительно, это трагедия и страшно. И это трагедия, да, то есть которая отголоски мы будем иметь уже десятилетия.
Люди замыкали еще в домах, замыкали окна. И приходили мысли, что то, что се дзее, очевидно, физически вывоевало одрух вымётный. Ale psychicznie człowiek siedział i myślał, że jakie to jest barbarzyństwo palić, no tak naprawdę własny naród, obywateli swoich. Wania mówi, że i tak siedzi i myśli, że gdzieś matka czeka na syna, gdzieś żona na męża, a on nie wróci i nawet nie będzie wiedziała, gdzie jest, nawet nie jest pochowany. Jest po prostu spalony na śmietnisku.
Я своей семье предлагал уехать, но они сказали, без тебя мы не поедем, а остались в Херсоне, потому что, ну, в генетически бабушка, она одна, больше некому за ней присматривать.
Będąc в Геническу, Ваня пропонував родині, żeby родина виїхала з Херсоні, бо jednak ситуація в Херсоні є трудна, є найбільш бомбардоване зараз містом. З тим, що родина powiedziała, що абсолютно без нього не поїду. Хотіла б тут такий кавалечок від себе додати, що то є так несамовіче кохаюча ся родина, бо ми то обсервувалися щороку, бо щороку виділися, що вони все робили разом. Wszystko razem, niesamowicie kochająca się rodzina, dlatego no, ja nie zdziwiłam się, że akurat żona i trójka dzieci powiedziała, że bez niego nigdzie po prostu się nie ruszą.
I co dalej zrobicie?
Честно, не знаю. Уже знаете, как говорят, уже доберусь до места назначения, а там уже будем смотреть по ситуации, ну...
Najważniejsze po prostu, teraz najważniejsze, żeby się spotkać. Teraz najbardziej ostrzeliwanym miastem jest Cherson, bo tak naprawdę Rosjanie wyprowadzili się na drugi brzeg Dniepra, czyli po jednej stronie, na jednym brzegu jest Cherson, a Rosjanie stoją bardzo bliziutko, na drugiej stronie. I cały czas Cherson jest ostrzeliwany. To jest po prostu cały czas terror na cywilach. Pomimo tego, że w Chersonie jest bardzo ciężko, że wychodząc z Chersonie Rosjanie zniszczyli praktycznie całą infrastrukturę. Został gaz, ale jeżeli chodzi o prąd, to zostało wszystko zniszczone. Pomimo tego, że nadal w Chersonie nie pracują piekarnie, chleb jest przewożony z Nikolajewa, z Odesy, z innych miejscowościach, ale ludzie tam żyją. Pomimo takich ciężkich warunków, ludzie żyją i ludzie wierzą, że Ukraina będzie wolna, będzie potrzebowała dużo siły, Ukraińcy będą potrzebować dużo siły, nie tylko walczyć, ale później, żeby wszystko zbudować na nowo, ale ten naród ma tą siłę. I bardzo wierzą, tak. I żadnej wojny nie wygrał agresor ten, który walczy z cywilami, czyli z ludźmi pokojowymi.
To cały czas trwa. Tak jakby ta chwila wybuchu wojny, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest coś, co jakby się stało w tym okamgnieniu. Nie ma takiego dnia, żebyśmy o tym nie myśleli. I cały czas obserwujemy postępy tej armii ukraińskiej. Oczywiście podstawą jest troska o bliskich, a więc o rodziców żony i o ludzi tych, no tak nazwę to tutaj kolokwialnie w cudzysłowie, naszych, że powiem. Żeby im nic złego się nie stało. Mamy taką świadomość, już nas to jak gdyby nie przeraża, że może dojść do zniszczenia naszego ośrodka, bo jest to prawdopodobne. Ale najważniejsze, żeby okupant opuścił tę ziemię, to wtedy to można odbudować. Z całą pewnością, jeśli, to już myśli, tego taką decyzję dawno się podjęli, jeśli tam zostaną Rosjanie, to po prostu na to zabiorą, bo na pewno żona nie powróci do paszportu rosyjskiego po to, żeby żyć wśród tego jednak barbarzyńskiego narodu, jak się okazuje. To nie jest według naszej opinii wojna tylko Putina. Ten naród jest zindoktrynowany.
Powiem tak, tu, tak jak mąż powiedział, no pogodziliśmy się z tym, nie mogę tylko pogodzić się, że rodzice moje tam zostali, nie miałam szans wyciągnąć ich, nawet jeżeli chodzi o drogę, którą pokonał Wania. Wania zna moich rodziców. Zapytałam go, czy jest szansa, że moi rodzice po prostu dojadą tu do mnie, te 3,5 tysiąca kilometrów. Wania powiedział tak, nawet nie próbuj. Tata ma 86 lat, a mama ma 85 lat. Na początku rozpoczęcia wojny dzwoniłam codziennie. To było po prostu tak. Wstawałam rano, od razu wiadomość, telefon do rodziców, wszelkie wiadomości, które były w telefonie, w telewizji, porównywanie. Po prostu wszędzie szukał człowiek, tak naprawdę szukał nadziei, że agresor zawrócił. I wszystko wróci do starego, tak jak kiedyś było, ale nie zawrócił. I teraz nie dzwonię codziennie, dzwonię bardzo często i coraz trudniejsze jest wybieranie numeru telefonu do rodziców, bo za każdym razem boję się, że nie odbiorą telefonu. Ja tylko proszę rodziców, że muszą w tym wytrwać. Mama, papa, wy должны продержаться. Я хочу вас обнять. Внучка вас хочет обнять, зять вас хочет обнять. Мама и тата, musicie wytrzymać. Musimy się spotkać w tym życiu. Musimy się przytulić.